Dzień dobry, Dariusz Bugalski. Ktoś napisał do mnie tak. Panie Darku, sezon truskawkowy się kończy, a pan jeszcze w tym roku nie jadł z nami truskawek. Jak co roku. No, można to przecież sprawdzić. Wiem, że to jest nieładnie mówić z pełnymi...
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Z pełnymi ustami, ale... A to jest pyszne. Proszę wybaczyć. Naprawdę nie mogę cię powstrzymać. Zapraszam. Proszę się częstować.
Ciąg dalszy nastąpi. Mam chrypę, się okazuje.
Jeszcze może wody sobie wylejemy? Poprosiłabym. Dziękuję.
Bardzo się cieszę, że rozmawiamy.
Dzień dobry, nazywam się Basia Starecka, jestem dziennikarką kulinarną, autorką podcastu Z pełnymi ustami, smakoszką i apologetką przyjemności.
Jesteś przewodniczką w tym swoim fachu. Dygresja. Tatuaż. Masz tatuaż na przedramieniu.
Spożywczy.
Właśnie spożywczy.
Spożywczy
i on
psi.
Przedstawia, powiedz, co on przedstawia.
No to miało
Botwinka.
Być... Botwinka i marchewka. Jest tu wykaptasia i chabry. Sentymentalny tatuaż kolorowy z czasów względnej beztroski z babcią na wsi. Wspomnienie wicia wianków właśnie z wykiptasi i chabrów polnych.
Jesteś przewodniczką, prowadzisz swoich czytelników, czytelniczki przez pewien świat. To ja też tak robię, tak staram się w każdym razie. Nawet to jest metafora tego podcastu K3, że idziemy w góry, na taką górę, która się nazywa K3. Właściwie nigdy tam nie można dojść, ale tym lepiej, bo to są różne przygody po drodze, różne widoki, perspektywy i tak dalej. Łącząc jedno z drugim, powiedz, jakie ty byś kanapki naszym słuchaczom i słuchaczkom na drogę przygotowała?
Że wchodzimy w te góry wysokie.
No.
Ja bym, słuchaj, nas zaopatrzyła w kanapki z dobrego chleba, wypiekanego na zakwasie. Chleb pszenno-żytni. Karmelowo-orzechowe nuty. Trochę otrąb, żeby się tam znalazło. I kanapka z takiego grubo krojonego chleba, który ma dużo hydracji, jest wilgotny, mięsisty i potrafi unieść niejeden wkład w środku. Z niego bym cięła te kanapki, a do środka bym włożyła może boczniaki smażone, które mogłyby mięsożercom przypominać jakąś przyjemność z jedzenia mięsa, że ja go nie jadam, więc... Boczniaki, które mogą być i usmażone, albo upieczone w jakiejś słodkiej glazurze, żeby tam i chrupnęło, i było miękko, ale żeby miało może trochę słodyczy, syropu klonowego może. Odrobinkę dla smaczku. A do tego zieleninki może trochę, albo na przykład piurę z ziemniaków i białej fasoli, zamiast klasycznego masła. Taka pasta zmiksowana z gotowanej na przykład tej naszej wspaniałej polskiej fasoli jaś z odrobiną ziemniaka, który to wszystko zewrze ze sobą i spoi i da taką muślinowość, gładkość tej paście. Może zastąpić masło czy tam margarynę, jak niektórzy używają. Dodaję na przykład do tego rozmaryn, odrobinę chili, żeby zbudować ten smak, żeby nie był taki płaski. No i do takiego zestawu właśnie ten chrupiąco mięsisty boczniaczek ja bym jadła, wspinając się.
No, tak. Dziękuję. Wezmę tylko te swoje papiery.
Proszę
jeszcze,
cię bardzo.
Dobrze? I tutaj trochę postukamy, bo...
Tak.
Mamy truskawki. Ty lubisz truskawki?
Uwielbiam truskawki. Słodkie.
Zresztą wiemy to z twojego podcastu, że...
Naturalna słodycz.
A dobre, prawda? Tutaj mam z bazarku.
Muszę ci powiedzieć, że byłam chwilkę wcześniej.
Dobra.
I zarejestrowałam, że masz bazar na wprost. I zaszłam tam, zaintrygowana, jaka jest oferta i jest ona bogata.
No pewnie.
Sezonowa, lokalna. To jest w ogóle najpiękniejszy moment chyba w ciągu całego roku. Wielki zbiór się zaczyna. Mm-hmm. Tak. Więc można jest tam przebierać.
Kolorowo bardzo.
Przybierać w tych wszystkich bobach, kalarepkach młodych.
Mm. Ty jesteś takim kolorowym ptakiem, Barbaro. Figurujesz jako osoba, która opowiada o przyjemnościach, ale ja myślę, że jest coś więcej w tym, to znaczy uroda. To jest coś więcej niż przyjemność. Dobrze mówię, proszę pani?
O urodzie w jakim sensie, jak to rozumiesz?
Uroda jest jakoś bardziej wielowymiarowa. Nie oznacza tylko, bo to dla mnie jest jednak tylko przyjemność, że jest, coś smakuje. Mm. Słowo biesiada to tłumaczy, że jak jest stół i się je, to nie tylko chodzi o jedzenie, ale o biesiadowanie, o bycie ze sobą w ładny sposób. To dla mnie jest uroda, tak opisowo, definicji nie znam.
Uroda życia, no rzeczywiście, no tak. To jest rzecz mi bliska i jakoś na tym koncentruję. Wydaje mi się, że mamy dużą sprawczość, jeżeli chodzi o to, jak widzimy świat, że trochę to jest o naszej wewnętrznej decyzji. Oczywiście, że czasami są jakieś trudności i samemu nie wszystko się da dźwignąć, ale co do zasady myślę, że mamy wpływ, zaczynając od jedzenia, co sobie kładziemy na talerzu, jakimi ludźmi się otaczamy.
Na jakim talerzu?
Na jakim
jak
talerzu?
Wygląda stół?
Czym się karmimy? Na różnych poziomach. Patrząc na to i w takim literalnym znaczeniu, ale też czy to, co sobie fundujemy w ciągu dnia, jakie decyzje podejmujemy, z jakimi ludźmi rozmawiamy, nas karmi, nas wspiera, nas buduje. Jestem konsekwentna w poszukiwaniu urody życia. Staram się kreować swój własny świat. Taki świat, w którym się dobrze czuję i w którym dobrze się będą czuć też moi goście i moi słuchacze.
Pięknie mówisz o jedzeniu, ale o jedzeniu w takim sensie nie tylko, że, no, że coś tam jest jakaś fajna knajpa gdzieś tam i tak dalej, albo taki przepis i ty znasz te przepisy, bardzo ekscentryczne czasami, ale właśnie chodzi o jedzenie w tym sensie takim szerszym. O bycie ze sobą. Jedzenie jest pretekstem to za mało, ale tylko fragmentem tego wszystkiego, prawda? Tak jak wyglądasz, jesteś osobą dużej urody i jeszcze w dodatku dbasz o nią w taki sposób, że masz te takie różne kolorowe ciuchy, tatuaże i to wszystko jest bardzo takie właśnie pełne urody.
Dziękuję ci bardzo. No tak, to wydaje mi się, że to jest właśnie taka potrzeba tworzenia własnego świata. Nim włączyliśmy wszystkie te guziczki u ciebie, które
no,
rejestrują
mam nadzieję, że teraz
nasze...
się uda nagrać. Ostatnio mi się nie udało.
Rozmawialiśmy o dzieciństwie, pokazałeś mi książeczkę, którą ja też pamiętam ze swoich wczesnych lat. I potrzebie wymyślania sobie, domyślania sobie rzeczywistości. Takie miałam doświadczenia, że ja mogę sobie domyślać pewne rzeczy, które się nie wydarzają w moim życiu i to bywa równie intensywne. Gdyby się to miało wydarzyć rzeczywiście, to myślę, że intensywność mojego przeżywania...
Telefonu nie włączyłem.
Coś tam dzyndza.
Już ja pójdę i wyłączę.
Dobrze, dobrze, dobrze. Ja chyba mam samolocik, tak.
To się okazuje, że chyba ktoś mi chce dać kredyt, ale ja nie skorzystam.
Chciałam powiedzieć o wyobraźni, że to, co sobie domyślałam, okazywało się równie intensywne w przeżywaniu, jak rzeczy faktycznie się wydarzające. W sensie sprawdziłam wielki walor tej wyobraźni, że można się nią karmić właśnie, że ona jest, może być przepustką do kolorowej rzeczywistości. I to było dla mnie bardzo ważne mieć taki azyl. Na pewno ona była podkarmiana literaturą i naturą, bo to były takie dwa źródła karmienia w tych wczesnych latach, że ja się tym żywiłam. Przebywaniem w chaszczach na warszawskich piaskach, nurkowanie, ogródki działkowe, ale też właśnie książki. Później się okazało, że jestem już dorosła i ja mogę zacząć realizować te wszystkie swoje fantazje. Mhm. I to się może rzeczywiście wydarzać, że ja nie muszę się zatrzymywać na tym etapie fantazjowania, że ja mogę to wprowadzać w życie i po jakichś takich pierwszych próbach, kiedy okazało się, że ja mam sprawczość i mogę realizować te swoje najgłębsze pragnienia, obrałam taki kierunek i teraz tak intelektualizuję to doświadczenie, ale to po prostu wypływało z głębokiego pragnienia i ja po prostu chyba taki potencjał dostałam, żeby robić to, na co się ma ochotę. A to nie jest takie oczywiste chyba.
A no nie. Czy pamiętasz ten moment pierwszy, kiedy poczułaś, że to jest właśnie to, co powinnaś robić w życiu?
Wydaje
to jest coś w rodzaju
się...
daimoniona, tak się to nazywa. Mam hopla na tym punkcie. Wydaje mi się, że istnieje coś takiego, takie coś, taki głos, który podpowiada, rób to, to jest twoje. Pamiętasz to? To widać zwłaszcza u ludzi, którzy wchodzą na mistrzowski poziom tego, co robią. Ty jesteś na takim poziomie.
Bardzo dziękuję.
No tak, to znaczy, że to jest twoja ścieżka. Pamiętasz ten moment?
Pamiętam ten moment, parę takich momentów, bo to się tyczy zarówno pisania, ale też właśnie doświadczania życia, konfrontacji z tym, jak to życie jest przeżywane wokół mnie, że nie każdy dopuszcza takie doświadczenie do siebie, na różnych głębokościach się w tym zanurza. Moment chyba szczęścia, że wszystko się zgadza w tym momencie, w którym jestem i dotykam czegoś takiego, co no właśnie nie jest już radością, jest jakimś takim stanem totalnym.
Aż tak.
Tak, że wszystko się zgadza. Ja jestem w porządku, świat jest w porządku, to co ja czuję, co przeżywam, wszystko się ze sobą łączy i moja głowa ani nie jest w przyszłości, ani w przyszłości, tylko jest zanurzona w teraźniejszości i ta teraźniejszość jest źródłem wielkiej przyjemności. I na pewno miałam takie wielkie przekonanie o tym, że chcę tego więcej doświadczać, kiedy odkryłam, że pisanie jest źródłem takiego nastroju i że w tym pisaniu można się zatracić. Początki dorosłego życia, czyli jestem po maturze, zaczynam pisać, pierwsze tytuły prasowe zaczynają publikować moje teksty i okazuje się, że ktoś to chce czytać. Mam takie potwierdzenie jeszcze z zewnątrz, że to ma sens, że to nie jest tylko moja jakaś imaginacja, tylko jest potwierdzenie ze świata, że to może być coś na życie. Że to nie jest jakieś hobby tak zwane, pasja, coś, co się robi do szuflady, tylko można sięgnąć pod największe marzenia, a to zawsze gdzieś mi towarzyszyło, bo ja pamiętnik zaczęłam prowadzić, jak miałam 9 lat i to był taki dziennik, w którym notowałam swoją rzeczywistość, ale też wymyślałam różne rzeczy. Trochę dziennik, trochę przyszłościownik.
Przyszłościownik?
Tak, trochę.
I tam jest napisane, że będziesz dziennikarką kulinarną?
Tam jest sporo o jedzeniu, bo ja snułam różne fantazje o tym, co będę jadła, jak już będę dorosła.
Niesamowite.
I tak, i to było polepione z różnych lektur. Tu Izadora Duncan na przyjęciu coś takiego jadła, a w klubie Pickwicka coś takiego.
Ale żeby o jedzeniu? Ludzie marzą o pisaniu, nie wiem, o miłości, jakieś filozoficzne historie.
Z braku, bo tego jedzenia nie było. Po prostu nie było, więc było takim obszarem fantazji. Było dla mnie symbolem szczęścia i miłości również. Jedzenie zawsze mi się kojarzyło z formą zadbania. To już późniejsza konstatacja w życiu dorosłym, że to, co ja sobie kładę na stół, jest formą, wyrazem mojej relacji ze sobą. Czy ja o siebie dbam? Czy to jest właśnie odżywiające? Czy jem byle co i w byle jakich warunkach? Że zawsze jakoś to było ważne, żeby sobie nakryć, tak jak jest u ciebie pięknie. Że jest obrusik, że jest ładna porcelanka, że są kolory. Różne dekoracyjne rzeczy, ale też w takim rozumieniu relacyjnym, że jak ktoś cię karmi, to znaczy, że cię kocha. I to działa w dwie strony.
Basia Starecka. Ładnie o sobie mówi, apologetka przyjemności. No, w ogóle ładnie mówi, prawda? Przyznam, że zabrakło mi refleksu. Nie zapytałem, na ile sposobów potrafi przyrządzić bakłażana, ale jestem pewien, że na co najmniej 19 sposobów. Tak jak bohaterka tej cudownej piosenki, Michaela Franksa. Whenever I explore the land of Yin, I always take one on the chin, and now this lioness has almost made me tame. I can't pronounce her name, but eggplant is her game. The lady sticks to me like white on rice. She never cooks the same way twice. Maybe it's the mushrooms, maybe the tomatoes. I can't reveal her name, but eggplant is her game.
When my baby cooks her eggplant, she don't read no book. She's got a Gioconda kind of dirty look. And my baby cooks her eggplant about 19 different ways. Sometimes I just have it raw with mayonnaise. She's Italian. I can't reveal her name, but eggplant is her game. When my baby cooks her eggplant, she don't read no book. She's got a Gioconda kind of dirty look. My baby cooks her eggplant about 19 different ways. Sometimes I just have it raw with mayonnaise.
Wpadła mi w ręce taka książka, Przewodnik po Polsce, wydawany w Anglii w latach 80. bodajże, seria była. Tak? To się nazywało, nie pamiętam, mogę coś teraz przeszarżować. Tam było takie, to było fajne, coś było takiego uderzającego w tym, że autorka tej książki napisała, że w Polsce to jest szczególnie widoczne, że jedzenie jest formą wyrażania miłości. Prawda? Chyba rzeczywiście.
Ja myślę, że to znowu w tym jest brak, doświadczenie braku, doświadczenie kryzysu i różnych trudnych momentów w historii, których nie brakuje w naszej. Czyli wszystkie te babcie, które przekarmiają wnuczków, myślę, że mogły mieć takie doświadczenie braku spożywczego. No, nie mówimy oczywiście o wszystkich przypadkach, ale relatywnie mamy dostęp do jedzenia. To jedzenie bywa różnej jakości ze względu na swoje ceny, ale jest dostęp. Taka predylekcja z babciami nam się kojarzy, że one są strażniczkami domowego obiadu. One to robią z miłości, bo mają doświadczenie braku, ale też potrafią doceniać jedzenie. I myślę, że dbałość o to, co na stole ląduje, jest formą docenienia tego, że my mamy, że możemy się dzielić. Ja miałam bardzo ciekawą rozmowę z Dorotą Wellman, która opowiadała, że wychowała się w jednym pokoju z rodzicami, w jakichś bardzo skromnych warunkach. I na kuchni właściwie była tylko zupa. To się gotowało wielki gar i ona miała starczyć tam za pełne wyżywienie. Natomiast tej zupy starczało również, żeby się nią dzielić. Nawet w takich czasach braku mieliśmy jakąś taką łatwość do dzielenia się tym, co mamy. I myślę, że przez to, że było to może doświadczenie ogółu, nie było jakichś w związku z tym krępacji. Że się czegoś że jest pewien niedostatek. Tak. Dzisiaj, kiedy ta konkurencja i nasza sytuacja życiowa jest bardziej zróżnicowana, myślę, że idzie w parze to zatracenie umiejętności goszczenia się nawzajem, bo jest porównywanie się, jest
właśnie
zaglądanie do lodówek.
Programy telewizyjne, przepraszam ci przerwę. Zaprasza się gości, jest jakaś tam ad hoc wyłoniona drużyna, tam trzy pary bodajże, i tak się zaprasza tych gości. I oni przygotowują jakieś jedzenie, potem wystawiają stopnie. To jest okropne, moim zdaniem. Bo oni tam nie przyszli, żeby się spotkać, tylko żeby tak lepiej wypaść i żeby znaleźć
To jakąś słabość.
Jakąś słabość, to jest okropne.
Masz rację, to rzeczywiście studzi nastroje, jeżeli chodzi o goszczenie się, bo kuchnia jest też taką przestrzenią intymną. Do niedawna w ogóle sama czynność jedzenia była jakąś taką bardzo intymną fizjologią. To stosunkowo niedawno otworzyliśmy się na takie biesiadowanie.
Popisywanie się, rywalizowanie na smaki, gdzie ja byłem, co ja jadłem i teraz wam pokażę.
Bo trochę jedzenie jest statusowe. Też bywa używane w takim znaczeniu, że stać mnie. Kolejny jakiś element, z którego możesz budować swój wizerunek i podkreślać swój status, klasę, w jakiej jesteś i na co cię stać, gdzie byłeś, co wiesz. Po talerzu dużo można wyczytać o człowieku.
Tak, tak. I ten człowiek chce bardzo pokazać to, co chciałby, żeby było wyczytane. Na tym talerzu są rogaliki. Ty je przywiozłaś,
tak.
Przejechałaś, no powiedz.
Byłam we Wrocławiu, jestem prosto z pociągu w sumie, bo przyjechałam wczoraj późną nocą. Pojechałam do Wrocławia na jeden dzień, tylko i wyłącznie po to, żeby zjeść jagodziankę. Mi się zdarza uprawiać taką turystykę spożywczą i wymyślam sobie preteksty, żeby gdzieś pojechać. Do Wrocławia pojechałam na jagodzianki, bo się zaczął sezon na jagodzianki, na jagody. To jest jeden z takich deserów polskich, który jest unikatowy. Z tej jagodzianki zaczyna się wyłaniać coś, co jest deserem już gurmandowym. I mi się kiedyś kojarzyły z suchą bułą, maźniętą jakimś takim dżemem zaciągniętym skrobią ziemniaczaną, no kisielem takim.
Najczęściej tak to
wygląda. Chyba, że miałeś doświadczenie jakiejś właśnie kochającej babci, która sama piekła te jagodzianki. One przychodzą w metamorfozę razem z takim trendem na rzemieślnicze wypieki, na coraz lepsze piekarnie. Już wiem, że ten chleb lepiej, żeby był na zakwasie dla naszego zdrowia. Jagodzianki również właśnie zyskują na walorach i na jakości, no i stają się sakiewką pełną jagód świeżych. Wielkie odliczanie do tych jagodzianek i do świeżej jagody. No mnie to bardzo ciekawi właśnie, jak w tej jagodziance się odbijają te wszystkie nasze i aspiracje, i trendy, zarówno konsumenckie, jak i takie branżowe, gastronomiczne, że ona przychodzi jakoś metamorfozę, jest takim jakościowym, barokowym wypiekiem, w którym nie szczędzi się i masła, i tej świeżej jagody, że to jest już bardzo smakoszowskie doświadczenie. No więc właśnie z tych powodów, ja za kolami, ale docieram już do tego Wrocławia, pojechałam zjeść tam jagodziankę, która z reguły bywa jedną z pierwszych w Polsce, bo sezon na jagody zaczyna się na południu, tam jest najcieplej. Jest tam cukiernia Gigi, prowadzona przez Justynę, która jest wspaniałą cukierniczką, piekarką. No i jest już słynna na całą Polskę właśnie z tej dbałości o rzemiosło, kunszt, wypieku, że to wszystko jest dopracowane, nie jest jakieś przypadkowe. I warto było, co ci będę dużo mówić, jagodzianki ci nie przywiozłam, bo one są jednak chwilowym wypiekiem. Zapraszam.
Te rogaliki.
Ale z kruchego ciasta, takie małe rogaliki, typowe karnawałowe, kruche ciasto, takie zawinięte w naleśniczka, rogalika, nadzianego konfiturą różaną, którą sama Justyna robi, posiada własne różane pole. To jest coś, w co warto wbić zęba i jak pozwalać sobie już na cukrowe uczty, to myślę, że z taką świadomością, żeby znowu to nie było byle co, że nie jakiś byle pawełek czy batonik inny,
jak
tylko
cukier
coś wyjątkowego.
Zatruć i pozabijać neurony, no to chociaż niech będzie trochę przyjemności.
Tak. Podobnie mam z truskawkami właśnie, że to jest taki sezonowy owoc, który jest też zdrowy.
A mogę powiedzieć jeszcze o tych rogalikach? Bo w tej Gigi, jak rozmawialiśmy już trochę wcześniej, sądująco,
tak,
to mi się przypomniała, to jest podobnie jak w Portugalii, w takiej knajpce, którą kiedyś poznaliśmy przez przypadek z moją żoną, byliśmy w Lizbonie, ta knajpa się nazywa Rio Cura, nawet pamiętam. Tam były fantastyczne ryby, ale ryby rybami. Tam było tak, no knajpa bardziej bar niż restauracja. Tania. Telewizor na ścianie, mecze ligowe, cerata raczej bardziej niż tam jakieś obrusy. Ale bardzo fajni ludzie prowadzący tę knajpę, taka rodzinna sytuacja. Wszystko było cudowne, nawet ta cerata. Bo tam przychodzili ludzie w takich garniakach, ale naprawdę widać, że to było coś. Przy sąsiednim stoliku, a przy jeszcze kolejnym stoliku faceci, którzy po prostu przyszli z budowy. w zachlapanych ciuchach. Mm. No taka demokratyczna biesiada, bym powiedział. Cudowne. Żadnego pozowania, natężania się, porównywania, statusowości.
Właśnie. Podobny obrazek właśnie oglądałam w tej Gigi. Widziałam i babcie, które się zajadały bezami i lodami jagodowymi, ale też różne młode, modne osoby siedziały przy stoliku obok. To też jest wielki walor jedzenia, że potrafi połączyć i bywa jednoczące. To spotkanie przy stole potrafi pogodzić ze sobą zwaśnione osoby. Bywa też zupełnie na odwrót, bywa takim miejscem, gdzie te konflikty się rodzą. Pewnie niektórzy macie państwo takie doświadczenie z różnymi świętami rodzinnymi. Potrafią być dosyć traumatycznym doświadczeniem.
No tak, to prawda. Nawet jedzenie nie pomoże.
Nawet jedzenie nie pomoże.
Mówiłaś o jagodziankach, a najsławniejsze ciastko, taka sytuacja kulinarna w literaturze, to jest magdalenka. Ja nawet mam fragment.
O, no przeczytaj. Mhm.
Dopiero się pojawia ten motyw na 40 którejś stronie. Na początku są sny i z tych snów się wyłania magdalenka. Mhm. To jest cudowne. I matka tę magdalenkę temu narratorowi, przepraszam, trochę jestem przeziębiony, przynosi. Matka posłała po niewielkie i pulchne ciastka, zwane magdalenkami, które wyglądają jak odciśnięte w prążkowanych muszlach świętego Jakuba. I niebawem, przytłoczony ponurym dniem i perspektywą smutnego jutra, machinalnie podniosłem do ust łyżeczkę z rozmoczonym w herbacie kawałkiem magdalenki. Lecz w tejże chwili, gdy łyk płynu zmieszanego z okruchami ciasta dotknął mego podniebienia, zadrżałem, czując nagle, że dzieje się ze mną coś nadzwyczajnego. Zalała mnie fala rozkosznej błogości, oddzielona od reszty świata, nieświadoma swej przyczyny. I natychmiast wszelkie dolegliwości życia mi zobojętniały. Jego nietrwałość stała się złudzeniem. Tak samo działa miłość, wypełniając wnętrze bezcenną esencją. Albo raczej tej esencji nie było we mnie. Ona była mną. Ale to pięknie jest napisane.
No, chyba najpiękniejszy opis tego doświadczenia pełni, nasycenia zmysłowego, ale też takiej katapultacji do przyszłości i coś, co dzisiaj bywa skrótowo i ordynarnie nazywane comfort foodem, czyli jedzenia takiego komponencie jakiejś emocjonalnej, sentymentalnej, niosącego ze sobą wspomnienia miłe, czasów beztroski, sielanki. Przeważnie nas katapultują do dzieciństwa i jakichś domowych obiadków.
Ukojenia.
Ukojenia jakiegoś, tak.
No właśnie, no to może teraz powiedz o swojej magdalence, jeśli możesz. To nabierz myśli.
Tak.
A ja spróbuję opowiedzieć o swojej. Dobrze.
Dobrze.
Mogę? O babci opowiem. Babcia jest ważną postacią. Moja babcia Petronella i ciocia Marysia mieszkały razem. To były siostry. Właściwie to były dwie moje babcie, ale jedna była biologiczną babcią, a druga jej siostrą. No i one były bardzo biedne. Przemieszkiwałem u nich jako dziecko. Ciocia Marysia pracowała w lesie. Była robotnicą leśną. No właśnie to była analfabetką, ledwie się potrafiła podpisać. I babcia też tam czasem pracowała. Pewnego dnia babcia przyniosła, czy ciocia, już nie pamiętam, w każdym razie pojawiła się miska taka, wiesz, emaliowana, duża miska z jagodami. No właśnie o tej porze roku. Jagody. No i oczy mi zapałały, zwróciłem się na te jagody. No one mi przygotowały to ze śmietaną, z cukrem, no bo to było rozkoszne. I potem babcia powiedziała, tak na boku jakby, to moja dniówka. Boże, pamiętam to do dzisiaj, wiesz, że ona wydała całą swoją dniówkę ciężkiej pracy w tym lesie. Musiała tam przyjść i wrócić, to nie było tak, że ją wwożono. Czy ciocia, nie pamiętam, która z nich. I ona mi całą swoją dniówkę poświęciła, żebym ja zjadł te jagody. Cała dniówka.
Słodko-gorzkie wspomnienie.
Wiesz, ale w tym jest tyle, tak, i jestem wzruszony mówiąc o tym. Przypomniało mi się, jak mówiłaś o tych jagodziankach. Ale w tym jest tyle miłości też.
Tak, no właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, prawda? Że no to był jej taki język miłości. Tak, ona tymi jagodami powiedziała, kim dla niej jesteś.
No właśnie, to prawda. Przepraszam, ja się rozklejam.
Ja mam takie gorzkie wspomnienie z
kar. To też było słodkie, to było jedno. Tak. Całe życie w tym było. Mhm. Zawsze ta ciemna strona też tam jest. No, nie może być samo słodkie.
Tak, na tym polega też smakowanie, jak już się decydujesz.
Właśnie na tym polega uroda, jak mnie pytałaś. O, tak bym powiedział, że ta uroda ma wiele smaków, to nie jest tylko słodkie.
Tak, to prawda. I jak już się decydujesz na smakowanie życia, no to ono ma różne smaki w sobie, zawiera.
No i teraz powiedz o swojej. Możesz?
Tak, no ja mam, no właśnie to dzieciństwo, to tam mało tego jedzenia jest. Na pewno zupy mleczne były taką formą opieki nade mną mojej babci i ona mi towarzyszyła tak do 9 roku życia, później niestety już jej zabrakło i trochę z jej odejściem się skończyło jedzenie i to dbanie o mnie. Zupy mleczne, których nie jadłam od tamtego momentu, obawiam się. Ale mam już z całkiem dorosłego życia wspomnienie piękne wyprawy z moim ojcem i z moją siostrą przyrodnią do Grecji. Ojciec niewątpliwie odegrał dużą rolę, jeżeli chodzi o skonfrontowanie mnie ze smakami życia, że ono może być bardziej intensywne jeszcze w przeżywaniu. Był takim gurmandzistą, smakoszem, hedonistą nawet. To była jedna z naszych ostatnich wypraw, wspólnych wakacji, za co jestem mu wdzięczna do dzisiaj, bo go już nie ma. On takimi wakacjami budował relację moją z moją siostrą przyrodnią. Udało mu się, mamy kontakt bardzo fajny. To była wyprawa, która była formą pożegnania się z nami, bo myśmy chwilę wcześniej się dowiedziały, że on choruje na raka. I te wakacje wspólne miały być pożegnaniem miłym, no jakimś takim wspólnym przeżyciem, które miało nas trochę oderwać od tej diagnozy, miało być taką baśniową przygodą. I rzeczywiście te wakacje obfitowały w zabawowe historie. Robiliśmy to, co normalnie byśmy sobie tego odmawiali, albo nie było na to czasu, a tutaj była przestrzeń, żeby puścić wodze fantazji. Trafiliśmy do jakiejś małej wioseczki. Ojciec był na diecie ze względu na chorobę, nie mógł jeść mięsa. Zobaczył, że jest pieczone całe jagnię. Powiedział nam, że słuchajcie, chciałbym sobie zafundować taką przyjemność, może uda się zjeść trochę tej jagnięciny. Nie jadłem lata. On zjadł tą jagnięcinę, a my z siostrą niekoniecznie mięso. I państwo nie bardzo mieli jakąś alternatywę. I dali nam po prostu pomidory. To były pocięte pomidory w plastry, okraszone odrobiną oliwy i soli i pieprzu. To były najlepsze pomidory, jakie ja zjadłam w życiu. I za każdym razem, jak zjadam takiego pełnego, dojrzałego pomidora, to mi się przypomina ojciec, który w taki piękny sposób się żegnał ze swoim życiem. I o tym to doświadczenie dla mnie jest. O łapaniu chwili, docenianiu tego momentu. Spełniam swoje marzenia, bo ja uprawiam pomidory. Kupiliśmy z moim mężem chatkę na Podlasiu, typową podlaską chatkę drewnianą, trochę się w sobie zapadającą. Będziemy ją chcieli remontować. Okazja, żeby sobie jakieś różne warzywa zacząć uprawiać i pomidory nam się udają znakomicie. No prawie są w stanie doścignąć właśnie te wspomnienia. Mieliśmy pierwszy zbiór, no i były tak intensywne, zrodzone na tej podlaskiej ziemi, bez żadnych wspomagaczy. Sąsiedzi przychodzili się, nie mogli nadziwić, że one nam tak rosną. Przychodziły babcie doświadczone ogrodniczki i dawały nam różne rady, ale dyskretne, że oczywiście zrobimy po swojemu. Nie mogły w to uwierzyć, że wszystko zrobiliśmy nie tak, a i tak te pomidory nam tak się wspaniale udały. Pomidor jest dla mnie magdalenką.
Nie znam żadnej piosenki o Magdalence. No to może zróbmy tak. Zacznijmy od jagodzianek. Apologetka przyjemności, a nawet powiedziałbym, że urody życia, wygłosiła barokową orację na temat jagodzianek. Zacznijmy od jagodzianek. Premiera tego odcinka jest 1 lipca, a 2 lipca jest święto jagodzianki. Jagodzianki jako naszego unikatowego dobra narodowego. Proklamowane przez Basię. A teraz a propos innego ciastka, czyli magdalenki. Nie znam żadnej piosenki o magdalence, ale znam sugar dumpling. No to jest takie jakieś amerykańskie ciastko. Piosenka, jestem pewien, że jest jeszcze bardziej przepyszna. Sam Cooke. Co za nazwisko znaczące.
Sugar dumpling, you my baby, I love you in every way. Sugar dumpling, you my baby, my love grows stronger every day. Yeah, sugar dumpling, you my baby, I love you in every way.
Sugar dumpling.
Yeah.
listen while I tell you a story. A story about my girl. Now I call her Sugar Dumpling because she's the sweetest thing in this world. Oh, whenever I'm feeling bad, right away she puts me to bed. And she hires two nurses, one to hold my hand, the other one to rub my head. And fixes me a dinner with seven different kinds of meat. If I call her up at 2 o'clock in the morning and say, come on over if you can, before I hang up the telephone, she's sitting beside me with a cup of coffee in her hand.
Jeszcze mam jedną książkę. Dobrze?
Tak.
Z obrazkami. Strasznymi. I tam są wierszyki. Straszne. To jest druga strona medalu. Mamy opowieść o miłości, o urodzie, ale jedzenie jest, bywa, bywało, ja to pamiętam, nie wiem czy ty, ale narzędziem opresji. Państwu przeczytam fragmencik, a cały przeczytam wierszyk. Może znacie. Historia bardzo smutna o chłopcu, który nie chciał jeść zupy. Michaś był tłusty, zdrów najzupełniej. Z buzią okrągłą jak księżyc w pełni, jędrną jak orzech, śliczną, rumianą, jadł i pił wszystko, co na stół dano. Raz, gdy mu zupę stawia służąca, on stąd ni zowąd talerz odtrąca. Mama gołaje, a Michaś w sprzeczki. Nie chce i nie chce ani łyżeczki. Nazajutrz Michaś tak schudł nieboże, że nikt go w domu poznać nie może. Dają do stołu, on znowu w sprzeczki. Nie chce jeść zupy ani łyżeczki. Na trzeci dzionek bieda, nie żarty. I schudł i osłabł Michaś uparty. Lecz znów przy stole krzyki i sprzeczki. Nie chce jeść zupy ani łyżeczki. Nie słuchać starszych, rzecz bardzo brzydka. W czwartym dniu Michaś wychudł jak nitka. W piątym coś w piersiach i w gardle dusi. Kto nie je zupy, ten umrzeć musi. Tak też z Michasiem. Był zdrów i tłusty. 5 dni grymasił. Umarł na 6.
Przerażająca taka przystroga.
Nazywa się książeczka.
Pamiętam tę książeczkę. Bardzo przeżywałam te opowieści drastyczne. To był taki przewodnik, jak należy traktować dzieci, które wyrażały coś swojego. Zjedz mięsko, ziemniaczki możesz zostawić.
Tortury jedzeniowe. Nie wstaniesz, dopóki nie zjesz wszystkiego. Darek siedział przed talerzykiem, który był już prawie pusty, ale jeszcze nie do końca. No i musiał zjeść do końca. Okropne.
Jedzenie bywało narzędziem nadużyć, przekraczania granic dziecka. Mam parę koleżanek, które były przekarmiane i tą relację z jedzeniem mają oziębłą, bym powiedziała, że to jedzenie bywa paliwem.
To jak ci się udało uchować? Mówiłaś o doświadczeniu głodu nawet.
Braku. No na tym talerzu po odejściu babci nie za bardzo co było, więc dla mnie jedzenie jest cały czas jakąś taką fantazją szczęścia, tego wszystkiego, o czym sobie wcześniej mówiliśmy. Mi towarzyszy pewne nienasycenie i to nienasycenie cały czas wznieca apetyt, podtrzymuje ten apetyt i na życie, i na jedzenie, i na doświadczanie w ogóle w takim głębszym rozumieniu. Ten brak właściwie jest czymś, co mnie napędza do życia. Mam cały czas ochotę, bo nie jestem przejedzona w takim metaforycznym znaczeniu.
I to cię karmi, tak?
To i jest to mnie karmi. I to, tak, i paradoksalnie właśnie te doświadczenie trudne takim mi się nie jawi po latach. W sensie, że ja, to nie jest coś takiego, nad czym ja się roztkliwiam i rozpamiętuję, przeżywam w związku z tym jakiś smutek. Raczej postrzegam to jako takie doświadczenie, które było bardzo formatujące i któremu ja bardzo dużo zawdzięczam. To jest przedziwne. To, co było takie bardzo trudne, no ja myślę, że ja byłam dzieckiem, które doświadczało ubóstwa na wielu płaszczyznach i takiego literalnego po prostu braku tego jedzenia, ale ubóstwa też w znaczeniu opieki i wsparcia emocjonalnego, że ja byłam też bardzo samotną dziewczynką z wielkim światem wyobraźni, no ale on musiał się pojawić. Bez niego ja bym być może w ogóle nie przeżyła. To mnie, wydaje mi się, zbudowało i ustawiło na całe życie. Oczywiście w takiej sytuacji różne mogły mieć miejsce scenariusze. To się mogło pewnie jakoś bardzo smutno skończyć. Natomiast mnie to zbudowało i wzmocniło relacje ze sobą. Mhm. Obuchem w łeb na dzień dobry. I przychodzi taka refleksja, że skoro nie ma tu nikogo, kto mógłby się tobą zająć, to może po prostu zrobię to sama.
Tak?
Wiesz, możesz przeżyć życie bez takiej refleksji, że cała odpowiedzialność za twoje życie w sumie leży w twoich rękach. To ze sobą warto budować relacje, a dopiero później, jak ona jest fajna i zdrowa, to z takim podejściem wychodzić do świata i budować kolejne.
I podzielić się może.
Tak, i budować fajne związki, czy to miłosne, czy to koleżeńskie, że jak masz ze sobą poukładane, to na innych zasadach te relacje zewnętrzne się opierają. Nie w głodzie, w deficycie, że coś potrzebujesz od tego drugiego człowieka. Nie, no to wszystko już masz załatwione ze sobą.
To możesz się podzielić. Tydzień temu miałem cudowną możliwość rozmowy z panią profesor Krystyną Skarżyńską i to się nie nagrało, już państwu opowiadałem w podcaście. Myśmy mówili o wiktymizacji tak zwanej, to się fachowo nazywa. I to jest podobno tak, że chyba rzeczywiście to jest nawet zgodne z intuicją, że staje się tą ofiarą losu. Mówiłaś, tak, że scenariusze mogły być różne. Ale jeżeli poczuje się wsparcie czyjeś, to wtedy jest taka szansa, że się nie zostaje i wtedy się znajduje po jakiejś pracy też nad sobą taką możliwość, że to mam i mogę się podzielić. Czyli bez tego wsparcia to się nie da. Może ta babcia jednak, co?
Ja myślę, że ona była ważna, tak. To jednak jest splot różnych okoliczności. Jestem daleka od takiego rozumienia kapitalistycznego budowania siebie self-made mana czy womanki. Tak, myślę, że to musi się do tego jeszcze dołożyć jakieś takie doświadczenie zewnętrzne. Jakaś jedna chociaż wspierająca, życzliwa dusza, która rzuci światło na przyszłość, da jakąś nadzieję. Jest się czego chwycić. Książki też były dla mnie takim wsparciem. Historie jakichś biednych dzieci, którym się jednak powiodło, więc ja po prostu się uwieszałam. Ale tak, na pewno parę życzliwych osób spotkałam i były ważne. No, ojciec w dorosłym życiu był taką postacią też, ale z którym nie miałam kontaktu za bardzo w dzieciństwie. Później zbudowaliśmy relację bardziej koleżeńską niż taką klasyczną ojciec-córka. Bardzo to doceniam po latach.
To jeszcze bardzo ważny wątek mówienia o jedzeniu. Mam tu książkę Joanny Szczepkowskiej, Piasek ze szkła. Uwielbiam jej felietony. Jeden z tych felietonów to jest opis podróży szlakami różnych knajpek i restauracji, żeby wejść w klimat poezji kulinarnej. Nie wiem, czy nadal tak jest, ty to wiesz znacznie lepiej ode mnie, ale kiedyś menu składało się z zadziwiających określeń poetyckich albo pseudo. Autorka sobie dworuje. Nie wiem, czy one są autentyczne, czy wymyślne.
Och, to nie mogę się doczekać, to czytaj.
No na przykład. Pulchnica złota boczkiem obcałowana.
Świetne.
No co to jest?
Pulchnica złota, no na pewno jest jakiś fragment zwierzęcia.
To jest jajecznica. Słona.
A, że taka napowietrzona, że taka chmurzasta i obłoczna.
Albo na przykład, zaraz momencik, złote owoce miłości.
Złote owoce miłości. Co to może być? Ale wiesz co, obstawiałabym coś z czekoladą nie, chyba.
Złote.
Złote, coś dojrzałego, żółtego.
Się mądrze, bo tutaj mam napisane.
No dawaj, ściągaj.
No też jajecznica. Ale dalej, na przykład, uwaga, tancerka wodna na parze.
Tancerka wodna na parze. Jajko posze?
Nie. Sielawa.
Ale myślisz, że ona to zmyśliła, czy to z życia wzięte było jednak?
No, nie pamiętam, że takie były.
Ja pamiętam na przykład, że były postumenty jakieś różne w menu.
Co to są postumenty w menu?
Że miałeś jakieś owoce miłości leżące na postumencie z brokuła. I chodziło o to, że to było piętrowe założenie. Oraz krajobrazy, pamiętam, że się pojawiały.
Nie czytam kolejne. Przeczytam. Proszę cię bardzo, bo to jest cudowne. Pieszczoszki babuni w sosie z garnuszka.
Jakieś racuszki?
Ja nie wiem, to nie napisane. To chyba już jest jazda. Bitwa mięsna pod ryżowym deszczem.
O, to ciekawe, to ciekawe. Taka jest zapiekanka może, taka zeskorupiała, taka wiesz, że musisz rwać obrytwankę, tak by przywarło.
Piruety ogierów o zachodzie słońca.
Piruety ogierów.
Ty tak nie piszesz.
Kawior?
Mam poczucie, że jakoś inaczej.
Nie, to rzeczywiście. Widzisz, jak to w tym języku widać też różne mody, które się przewijały przez gastronomię, bo to obstawiałabym są lata 90. Czyli
tak, 90.
Cały czas taka potrzeba dodawania czegoś, o czym też rozmawialiśmy, że to nie jest wystarczające to, co masz na talerzu, jeszcze trzeba to jakoś pomalować, po złotkiem coś zrobić.
Albo coś tam babuni. No to tu jest jeszcze, chyba autorka to wymyśliła, jak myślę, indyk pradziada.
Ale nie, to w garmarzu dalej masz takie rzeczy. Szynka babuni albo polędwica wędkującego dziadka czy coś. Mi się to kojarzy właśnie z tymi pierwszymi latami dobrobytu. Nowy już ustrój i zachłyśnięcie się możliwościami. Od jakiegoś czasu wydaje mi się, że zmierzamy w kierunku prostoty po prostu. Wojciech Modest Amaro, zdobywca pierwszej gwiazdki Michelin dla polskiej gastronomii, wprowadził taki styl pisania o jedzeniu skrótami. I jak myślę, że jakbyśmy mieli tego ogiera na przykład przetłumaczyć na język Wojciecha Modesta Amaro, no to to by był koń, ukośnik. Co tam było jeszcze? Przypomnisz, jak to było napisane?
Muszę znaleźć jeszcze raz.
A, no dobrze, no to wymyślamy. Koń, ukośnik, szpinak, ukośnik, espuma. I tyle. I trzeba było sobie domyślać, czyli to była kompletna opozycja do tego, co przedstawiłeś. Trzeba było właśnie na podstawie tego skrótu domyślać sobie, co to tak naprawdę się za tym kryje, za tymi głównymi składnikami. I to też był element zabawy, bo ty zaczynałeś sobie coś wyobrażać, po czym okazywało się to jeszcze czymś innym już po przyniesieniu tego talerza.
Ale to też, że nie trzeba niczego dodawać, bo to jest.
Po jakimś czasie, no jak to zostało jeszcze przypieczętowane światowym sukcesem, właśnie tą gwiazdką przewodnika Michelin, no to się rozeszło na całą polską gastronomię i te ukośniki po prostu zdominowały polskie menu. Pojawiły się nowe gwiazdki w Polsce. Przed chwilą dosłownie zostały rozdane nowe wyróżnienia. Pierwszy raz gwiazdka przypadła restauracji poznańskiej, bo do tej pory to koncentrowało się jednak w Warszawie. Jakiś czas temu trafiły gwiazdki do Krakowa, teraz przybył nam jeszcze Poznań. Teraz jest po prostu zwyczajny opis tego, co masz dostać na tym talerzu, ale był moment tego skrótu i mnie to szalenie bawiło, bo tak jak jeszcze miałeś do czynienia z kuchnią fine dining, czyli taką baśniową, wymyśloną, poszukującą jakąś taką przygodą intelektualną. Trochę to nie było o jedzeniu, a bardziej o takim szukaniu kontekstów, zrozumienia tego, co artysta miał na myśli, skąd brał inspirację i jak je później przetwarzał na swój język autorski. To jednak pandemia, później wojna, różne trudności, doświadczenia, które nas spotykały, no okroiły mocno tą scenę od cuisine. Mniej zdecydowanie jest tych miejsc w Polsce. Obraz tego, w jakim jesteśmy momencie, w jakiej kondycji, że trochę nie mamy po pierwsze pieniędzy i czasu i w ogóle mówi się teraz przestrzeni na to, żeby się zastanawiać nad tym, co tam na tym talerzu się wydarzy. Chcemy po prostu dobrze, smacznie zjeść, jakościowo. Idzie to w kierunku wspomnień o Magdalence, wspomnień o jagodach, o pomidorach.
No jeszcze coś ci zaproponuję Państwu.
Proszę, proszę.
Bo naprawdę to jest mocna rzecz.
Tak.
Mogę?
Wynotowałeś coś,
tak,
no?
Tak, to jest godne wynotowanie, przeczytania. Ja nie wiem, skąd ja to znalazłem, ale to jest menu węgierskiej restauracji, chyba z Budapesztu. To chyba są lata 90. To jest tłumaczenie na polski. Uwaga, co byś chciała? Zupy, wyśmienite jedzenia.
A desery?
Też są.
To poproszę deser. Z maszyny losującej.
To najmniej, ale też dobrze, to od tego zacznijmy, bo to jest najmniej chyba. Przepraszam. Desery. Ulubiony naleśnik personelu. 600 forintów wtedy. Naleśnik napełnił się czekoladą z drewna kasztanowego z opatrunkiem.
Ach, czyli to jest przypuszczone przez jakiś translator jeszcze nie do końca
tak,
sprawny.
Tak, był wtedy. Kopciło z knykciem. Ale to jest chyba numer jeden. Przekrzywiać jądra i wspinać się na mięso duszone z jarzynami z łeb.
Danie obarczone wysiłkiem fizycznym, że to no, nie jest myślę, coś, co po prostu erotyzmu. Zostanie ci podane. A propos jąder, jeśli mogę.
No, była, nie wiem, zobaczymy.
Był taki moment w polskiej gastronomii zachwytu podrobami i te jądra były w większości z modnych restauracji serwowane i często na deser. Pamiętam taki właśnie wykwit mody w tamtych czasach, dekadę temu. Jądra w białej czekoladzie. Flambirowane jeszcze jakimś alkoholem luksusowym.
No, chyba źle zagrałem tę piłkę.
Więc no, nie ale... jest to tak znowu abstrakcyjna ingrediencja.
Nie no, mnie bardziej chodziło o sposób mówienia. Co na czym polega twój styl? Pisania i mówienia o jedzeniu.
Dobre pytanie. No, świat znika. Jak ja jem, to jestem zanurzona w tym doświadczeniu. I daję sobie przyzwolenie na zatracanie się. I wydaje mi się, że to jest źródło tego, w jaki sposób o tym opowiadam.
Spotkaliśmy się z nakarmioną starecką, która też potrafi się tym dzielić.
Dziękuję bardzo. Było pysznie.
Było pysznie, dziękuję bardzo.
Pięknie też o mnie opowiadałeś, bardzo to miłe, dziękuję. Czuję bardzo. Się doceniona.
Dziękuję.
Nakarmiona i doceniona.
Tak, zdążysz.
Bardzo dziękuję. Ja. Kiedy planujesz publikację?
W sobotę.
Trzymam kciuki, żeby nie było tam jakiegoś gruzu z montowaniem.
Mam fajny akcent na koniec, a nawet bardzo fajny akcent na koniec. To jest piosenka Aretha Franklin, Trey Matthews. U Mattiego. No to zapraszam do Darka i dziękuję za te wspólne wyprawy. Dziękuję wam wszystkim, też oczywiście patronom i patronkom i zapraszam państwa na Patronite, no bo dzięki temu powstaje K3. Dziękuję wszystkim, tym, którzy dołączyli, tym, którzy są od początku, tym, którzy odnowili subskrypcję. Dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman, dziękuję wszystkim. Proszę o gwiazdki na Spotify, proszę o suby na YouTubie. No i wpadajcie częściej do Darka. Wszystkiego dobrego. Wpadajcie do Darka. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.